Poznańska poetka, prozaiczka i graficzka dostaje Nagrodę Literacką Zakopanego. Pomoże mi pani połączyć kropki?
Chciałabym połączyć te kropki, ale tak naprawdę tu właśnie nie ma żadnych kropek.
Coś musiało jednak się zadziać na linii Poznań Zakopane.
Tak, tak. To znaczy ta książka była możliwa właśnie dlatego, że miałam tak różnorodne doświadczenia. I jako praktyczka sztuki, aktywna artystka, i jako poetka, i jako osoba pisząca eseje. To wszystko było możliwe właśnie dlatego, że te aktywności są mi bardzo bliskie. A moja fascynacja Zakopanem to jest długa historia i rzeczywiście ja wzrastałam wraz z niektórymi dziełami, które pojawiają się w tej książce i one w sumie mnie współtworzyły też jako artystkę.
Czyli można
artystkę.
Fascynować się Zakopanem nawet na odległość. Poprzez,
oczywiście.
Poprzez właśnie dzieła, poprzez sztukę.
Oczywiście.
Poprzez literaturę.
Tak, bo sztuka i literatura to jest relacja, to jest łączność, to jest coś, co przekracza i czas, i miejsce, i szczęśliwie przekracza.
Ale jak rozumiem, to nie była tylko fascynacja na odległość, no bo gdzieś w pewnym momencie musiały pani drogi przeciąć się i ze szlakami tatrzańskimi, i z tymi widokami, tym, co tak bardzo zainspirowało tych wszystkich wielkich ludzi, o których pani pisze w naszym Zakopanem.
Tak, to na pewno jest fenomen tego miejsca, tego pępka świata, jak określał to Rafał Malczewski, to miasto. I rzeczywiście jest ono magnetyczne, ale magnetyczne również dlatego, że jest w cieniu przewspaniałych gór, które przeskalowują tak naprawdę naszą skalę. My tego doświadczenia nie mamy w mieście, chociażby w Poznaniu, gdzie ta skala rzeczywiście wobec natury, skala człowieka staje się zupełnie inna. To uczy pokory, ale też budzi lęk, budzi grozę, fascynację. Wyobraźnia się zaczyna rozhuśtywać, a wtedy dzieją się fantastyczne rzeczy i w literaturze, i w sztuce.
Myślę, że w ogóle mieszkańcy takich płaskich patelni jak Wielkopolska są szczególnie podatni na ukąszenie tatrzańskie.
Myślę, że tak. Jak najbardziej. Tym bardziej, że rzeczywiście ta sztuka i literatura te swoje korzenie zakopiańskie puszcza głęboko i daleko. Także fascynacje są obopólne i zdarzają się.
Zapewne zajrzała pani także do przepastnych archiwów. Co się z nich wyłania? Jak właściwie wyglądał ten proces tworzenia książki?
Tak naprawdę to był proces jednocześnie bardzo dynamiczny, bo książka powstawała jednak na jednej fali, to znaczy ona jest troszeczkę inaczej skonstruowana niż zazwyczaj takie książki są skonstruowane, ponieważ tam nie ma osi czasu. Na przykład oś czasu jest zarzucona, inne motywy, które są bliskie danym artystom, porządkują tą książkę. Inaczej położony jest nacisk, a jeśli chodzi o samą pracę, to tak, to rzeczywiście musiałam troszeczkę pobuszować, poszperać po różnych źródłach, dotrzeć przede wszystkim do spadkobierców, bo to jest też, ta książka jest też niesamowitą opowieścią w sumie o relacjach z ludźmi, którzy są, żyją i są spadkobiercami, spadkobierczyniami tamtych artystów.
Dźwigają też często nazwiska, brzemię tego nazwiska.
Tak, dźwigają te nazwiska, ale też żyją w bardzo różnych warunkach i mają bardzo też różną relację z tą twórczością, co mnie też nauczyło pewnej pokory i odpowiedzialności za to, w jaki sposób tą twórczość też prezentuję czytelnikom.
Jest jakaś postać, która szczególnie panią zafascynowała, no bo pewnie te najbardziej znane znamy, ale można się jeszcze bardziej zafascynować.
To jest tak, że zależało mi na tym, żeby pokazać tych artystów, którzy są tacy bardzo emblematyczni i bardzo dobrze już opisani, którzy mają doskonale napisane biografie. To na przykład Witkacy, który jest tutaj takim super emblematem, nazwałabym go nawet taką wyścigową. To starałam się znaleźć takie ich prace, które są może mniej znane albo są zazwyczaj pomijane, a które noszą pewną tajemnicę też tej relacji ich z Zakopanymi Tatrami. I nie chciałam podążać takimi zupełnie utartymi szlakami. Z takich odkryć, które udało mi się poczynić przy tej książce, to na pewno Józef Stawowski-Kluska. Świetny drzeworytnik, którego twórczość jest malutka, a A to dlatego, że w latach 30. robił drzeworyty, podhale fantastyczne, które są w ogóle mistrzostwem drzeworytnictwa i nie ma niczego podobnego w historii grafiki polskiej, śmiałabym tak to nazwać. A jednak został zapomniany, dlatego że po wojnie stracił wzrok. I jego twórczość tak naprawdę zamarła. I przez wiele, wiele lat był kompletnie zapomnianym artystą i szczęśliwie właśnie w tym korowodzie znanych, lubianych, dobrze rozpoznawanych udaje mi się też zaprezentować osoby, które może do tej pory nie miały takiej przestrzeni na prezentację swojej sztuki.
Czy nasze Zakopane możemy potraktować jako swoisty przewodnik?
Tak, to jest forma zaproszenia do indywidualnej też refleksji. To jest trochę tak, jak Anna Górska określała tych, którzy przybywają do Zakopanego, dzieliła na ceprów i panów. I ci, którzy przyjeżdżali tylko i wyłącznie konsumować i brać, no to byli tymi właśnie ceprami. Natomiast ci, którzy przyjeżdżali, żeby jednak uczyć się czegoś, słuchać, pomagać, też dawać coś od siebie, również w takiej wartości duchowej, to były te pany. Ale to nie chodziło o takie po prostu hierarchizowanie, przykre hierarchizowanie, tylko chodzi właśnie o taki poziom trochę odpowiedzialności i świadomości. Myślę, że ta książka może być takim przewodnikiem i zaproszeniem do świata sztuki, zaproszeniem do przejścia ze sztuką w Tatry i w Zakopane również.